Laudetur Jezus Chrystus, tu Radio Watykańskie.
Jedenastego kwietnia wita Państwa Krzysztof Bronk. Naszym gościem będzie dziś ksiądz Piotr Krakowiak, organizator ruchu hospicyjnego w Polsce. W rozmowie z księdzem Tadeuszem Cieślakiem opowie o opiece nad przewlekle chorymi w domu. To w drugiej części programu. Wcześniej aktualności oraz krótka prezentacja najnowszego numeru Posłańca Serca Jezusowego. Zapraszamy. Rychłe wejście Chorwacji do Unii Europejskiej i jego znaczenie dla świadomości chrześcijańskich korzeni naszego kontynentu znalazły się w centrum audiencji dla Filipa Vučaka. Nowy chorwacki ambasador przy Stolicy Apostolskiej złożył listy uwierzytelniające.
Benedykt XVI wyraził radość Stolicy Apostolskiej z uzupełnienia europejskiej rodziny państwami, które historycznie do niej należą. Podkreślił, że przy integracji z Unią Europejską trzeba w pełni uszanować specyfikę Chorwacji, jej życie religijne i kulturę. Niestety zdumiewająco regularnie kontestuje się religijne korzenie europejskie. Uchodzi za właściwe kontestować i negować historyczne oczywistości, stwierdził Ojciec Święty. Uważać, że Europa nie ma chrześcijańskich korzeni, to tyle, co wymagać, by człowiek żył bez tlenu i pokarmu. Papież wyraził nadzieję, że Chorwacja będzie umiała bronić swej tożsamości, unikając podejmowanych pod pretekstem źle rozumianej wolności religijnej ataków na prawo naturalne, rodzinę i wprost moralność. Przypomniał religijną tradycję tego kraju, uznanego już w XVI wieku za przedmurze chrześcijaństwa. Benedykt XVI nawiązał też do swej planowanej już za kilka tygodni podróży do Chorwacji.
Również nowy chorwacki ambasador zaakcentował chrześcijańską tradycję swej ojczyzny. Na dzisiejszej audiencji przypomniał on, że Chorwaci byli pierwszymi Słowianami, którzy już w VII wieku przyjęli chrześcijaństwo. Wyraził nadzieję, że jego kraj wniesie do wielkiej Europy świeży powiew chrześcijaństwa.
W Watykanie obraduje Komisja do Spraw Kościoła w Chinach. W spotkaniu biorą udział szefowie niektórych dykasterii Stolicy Apostolskiej oraz przedstawiciele chińskiego episkopatu i zakonów. Podczas obecnej sesji rozważana jest sytuacja duszpasterska chińskich diecezji ze szczególnym uwzględnieniem wyzwań, jakie napotyka ewangelizacja w aktualnych warunkach społecznych i kulturalnych. Komisję chińską w Watykanie powołał do istnienia Benedykt XVI 4 lata temu. Tegoroczne spotkanie ekspertów jest już czwartym z kolei.
Tymczasem z państwa środka dochodzą wiadomości o kolejnych prześladowaniach wyznawców Chrystusa. Policja aresztowała wczoraj 200 wiernych w stołecznej dzielnicy Haidian. Zatrzymani byli członkami tzw. kościoła protestanckiego z Shuwang. Wspólnota ta nie jest uznawana przez komunistyczne władze i nie może działać legalnie. Modlących się wyrzucono z wynajętej przez nich restauracji wprost do podstawionych ciężarówek policyjnych. W operacji wzięły udział setki funkcjonariuszy. By wiadomość nie dotarła do mediów, na czas akcji wyłączono w dzielnicy sieci telefonii komórkowej.
Była to jedna z największych operacji antychrześcijańskich w ostatnich latach. Obserwatorzy chińskiej sceny politycznej podkreślają, że władze w Pekinie obawiają się powtórzenia wydarzeń z krajów Afryki Północnej i przeniesienia na kontynent azjatycki arabskiej wiosny ludów.
Benedykt XVI ma nowego anioła stróża. Tak żartobliwie bywają nazywane członkinie wspólnoty Memores Domini, które zajmują się apartamentem papieża i wraz z dwoma sekretarzami tworzą tak zwaną rodzinę papieską. W listopadzie czteroosobowa wspólnota przeżyła wielką tragedię, kiedy jedna z członkiń, 56-letnia Manuela Camani, zmarła tragicznie potrącona przez samochód. Zastąpiła ją Rossella Terragnoli, również należąca do tej samej wspólnoty związanej z ruchem Komunia i Wyzwolenie. W apartamencie zajmuje się papieskim magazynem oraz pokojami dwóch sekretarzy.
Przy okazji tej zmiany jednemu z włoskich watykanistów, Andrei Tornieliemu, udało się przedostać do papieskich apartamentów i dowiedzieć się, jak wygląda codzienne życie rodziny papieskiej. Obok wspomnianej już siostry Rosselli, u boku papieża pracują jeszcze cztery inne kobiety konsekrowane. Przede wszystkim Niemka Brigitte z ruchu szenstackiego,
która przepisuje papieskie teksty. Mieszka ona poza Watykanem i nie jest związana ze wspólnotą Memores Domini. Do tej ostatniej należą trzy inne siostry.
Loredana zajmuje się kuchnią. Przygotowywane przez nią dania, które w rodzinie papieskiej znajdują największe uznanie, to przede wszystkim makarony. Z curry, z szynką oraz z łososiem i cukinią. Ona też robi zakupy. Na papieski stół trafiają produkty z watykańskiego supermarketu. Z wyjątkiem warzyw i owoców. Te sprowadzane są z ogrodów Castel Gandolfo. W kuchni pomaga też siostra Carmela. Specjalizuje się w ulubionych deserach papieża. Strudlu, owocowym tiramisu oraz krostatach. Siostra Carmela zajmuje się także papieskim apartamentem oraz dba o jego garderobę. Trzecia z Memores Domini, siostra Christina, opiekuje się kaplicą oraz pełni rolę sekretarki.
Dzień rodziny papieskiej rozpoczyna się o godzinie 7 rano. Wtedy wszyscy gromadzą się na Eucharystii. O 8 jest śniadanie. Godzinę później papież rozpoczyna pracę w gabinecie prywatnym. Tam przygotowuje się do audiencji oraz pisze przemówienia i dokumenty. O godzinie 11 rozpoczynają się audiencje. O 13:15 rodzina papieska spotyka się na obiedzie. Po godzinie 16 Ojciec Święty udaje się na spacer po ogrodach watykańskich. Wtedy też odmawia różaniec. Zazwyczaj powraca potem do gabinetu. Kolacja trwa tylko pół godziny. Kończy się o godzinie 20, kiedy to papież zasiada przed telewizorem, by obejrzeć włoski dziennik.
Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar.
Kiedy cała Europa debatuje nad niekontrolowanym przepływem tunezyjskich migrantów za chlebem, na wschodnich rubieżach kontynentu bez rozgłosu od lat rozgrywa się dramat chrześcijan, którzy zbiegli z Iraku. Nie uciekli za chlebem, lecz dlatego, że w pewnym momencie poczuli nóż na gardle. Wielu z nich było świadkami zamachów i egzekucji. Stracili w nich krewnych i kolegów w imię wielkiego Allaha. Na wyjazd zdecydowali się niekiedy w jednej chwili, nie biorąc ze sobą nic prócz niewielkiej walizki. Teraz czekają w Turcji u bram Europy i w przeciwieństwie do Tunezyjczyków nie mogą postawić Zachodu wobec faktów dokonanych. W tym regionie granic strzeże się lepiej niż w Italii, a i pogranicznicy bywają tu o wiele bardziej bezwzględni niż włoskie służby.
Postchrześcijański Zachód jest bezwzględny wobec chrześcijan, którzy musieli uciekać ze swej ojczyzny ze względu na swą wiarę, utożsamianą tam z Zachodem. Jedynie Niemcy raz zrobili wyjątek, przyjęli 2,5 tysiąca Irakijczyków. Francja i Włochy, do których dziś napływają tysiące muzułmanów z Tunezji, przyjęły tylko kilkudziesięciu ocalałych z zamachu na chaldejską katedrę w Bagdadzie. Wszystko z wielkim rozgłosem, aby nikt nie przeoczył tej wyjątkowej gościnności dla irackich chrześcijan. Stany Zjednoczone też bywają okrutne. Dadzą wizę dzieciom, a odmówią rodzicom, opowiada ksiądz François Yakan, chaldejski duchowny, który w Istambule pomaga irackim uciekinierom.
Turcja tymczasem jest dla chrześcijan krajem niegościnnym. Nie mają tam prawa do pracy ani do opieki socjalnej. Gromadzą się wokół własnych wspólnot kościelnych, które też niewiele mogą zrobić, bo najczęściej nie mają osobowości prawnej. W tych nielicznych chrześcijańskich kościołach czują się jednak zespoleni i próbują sobie pomagać nawzajem. W oczekiwaniu na wyjazd wspierają tych, co dopiero przybywają. Organizują nauczanie dla dzieci i młodzieży. Oparcie znajdują w wierze, mówi ksiądz Yakan, ale nastroje nie są dobre, nawet jeśli komuś uda się wyjechać. Mają świadomość, że są ludem, który ulega rozproszeniu i już niebawem przestanie istnieć. Dziś my, jutro inni chrześcijanie na Bliskim Wschodzie. Sytuacja w Syrii, Libanie czy Jordanii wcale nie jest dużo lepsza, podkreśla chaldejski duchowny.
Z redakcji katolickich.
Posłuchaj i przeczytaj.
W kwietniu przeżywać będziemy uroczystość Zmartwychwstania Pańskiego. W uzmysłowieniu sobie tego aktu Bożej mocy pomoże nam wielkanocna katecheza Benedykta XVI. Tekst Urszuli Janickiej Krzywdy przybliży nam historię nieodłącznego symbolu świątecznego obecnego w polskiej tradycji wielkanocnego baranka. Najstarsze święto chrześcijan przypomni ksiądz Jan Konior. Komentarze liturgiczne księdza Tadeusza Loski posłużą do pogłębienia naszej radości ze zmartwychwstania Jezusa, aby i w nas, wzorem uczniów zmierzających do Emaus, serca pałały po niedzielnym spotkaniu ze zmartwychwstałym Panem w Eucharystii. W numerze ponadto w podróż do meksykańskiego sanktuarium Jezusa Nazareńskiego, zwanego Sykstyną Meksyku, zabierze nas Jan Gać. Kirgistan przybliży jezuicki misjonarz Damian Wojciechowski, a Anna Błasiak doradzi, jak mądrze wychowywać dzieci. Ksiądz Jacek Siepsiak ukaże sylwetkę Filipa Ewangelisty, znanego nam z Dziejów Apostolskich, człowieka dającego się prowadzić Duchowi Świętemu. A historyk Filip Musiał będzie walczył o pamięć o Katyniu i Smoleńsku. W stałych cyklach poznamy papieskie intencje, czwartą obietnicę Jezusa daną czcicielom Jego serca, poradę duszpasterską, a dzieci przeczytają ciekawe opowiadanie. Życzę trwania w radości paschalnej i dobrej lektury.
Moim gościem jest ksiądz Piotr Krakowiak, pallotyn, duszpasterz hospicjów i organizator tej formy duszpasterstwa i opieki nad przewlekle chorymi, a zarazem jeden z redaktorów książki Przewlekle chory w domu. Na czym polegała idea tej książki i jaka jest jej zawartość?
To książka, która jest niejako darem od środowiska opieki paliatywno-hospicyjnej dla innych opiekunów, którzy nie mają może tyle dobrych doświadczeń z zespołową opieką nad ludźmi ciężko przewlekle chorymi w domach. My tę opiekę od 30 lat sprawujemy razem jako ludzie Kościoła i ludzie służby zdrowia, jako duchowni i świeccy, jako pracownicy i wolontariusze. Ta kultura współpracy sprawia, że ludzie w domowej, stacjonarnej opiece hospicyjnej i ich rodziny czują się bezpieczni, kiedy przychodzimy i otaczamy ciężko chorych umierających naszą opieką. Wydaje się dosyć powszechnym przekonaniem, że nie jest tak w przypadku ludzi przewlekle chorych, starszych, niesamodzielnych w ich domach. A tych ludzi dramatycznie w Polsce przybywa. Prosta ankieta przeprowadzona wśród proboszczów dużych parafii miejskich wskazuje, że prawie standardowo jest na liście osób do odwiedzenia w pierwszy piątek, które są niesamodzielne, nie mogą przyjść do kościoła, ponad 100 adresów. To pewno jeszcze nie wszystkie, ale duża większość tych osób, które wymagają opieki, a często są na tyle niesprawne, na tyle samotne, czy niedostatecznie otoczone opieką, że nawet niewielka pomoc mogłaby zrobić dużą różnicę. I stąd podręcznik, który dobre praktyki w zespołowej opiece w aspektach medycznych, ale też w aspektach duszpasterskich, psychologicznych, emocjonalnych i socjalnych zbiera i przekazuje dla tych wszystkich, którzy by chcieli w takiej opiece pomóc.
Czy dotyczy to zarówno rodzin tych osób, jak i na przykład duszpasterzy w parafii, tak?
Tak, to przede wszystkim jest podręcznik dla rodzin. Taki poradnik, co zrobić, kiedy przychodzi czasami chorobowa wieść. Twój bliski, który trafił do szpitala, musi go opuścić i najbliższy czas, kiedy można go umieścić w instytucji, to jest miesiąc, dwa, albo jeszcze dłużej, no a trzeba tę opiekę codziennie sprawować. Opiekunka, którą można zatrudnić, kosztuje tyle pieniędzy, że nie na to nie stać. Więc jak się zająć takimi potrzebami jak higiena intymna, jak żywienie kogoś, kto jest niesamodzielny. Tak proste, na pozór rzeczy, jak pościelenie łóżka, jak zrobienie 100 czy 1000 spraw.
Więc... A dla takich ludzi jest to pewne nowum.
Tak, nie ma takiego podręcznika na polskim rynku, to po pierwsze, ale też takie zadanie, jeśli chodzi o to nowum, to jest czasami ogromne wyzwanie, no bo przedtem mieliśmy bliską osobę, z którą siedzieliśmy razem przy stole, teraz nagle musimy jej usłużyć i ludzie są często bardzo bezradni. System ochrony zdrowia i pomocy społecznej nie w pełni zabezpiecza naszych chorych ludzi, a zdaje się, to pokazują demograficzne trendy, że będzie coraz trudniej, bo tych ludzi starych, przewlekle chorych, niesamodzielnych, będzie w najbliższym czasie gwałtownie przybywać.
A pieniędzy w budżecie państwa nie?
Niestety nie i tu też niedobra wiadomość, że jesteśmy w Unii Europejskiej na trzecim miejscu od końca, jeśli chodzi o ilość środków budżetowych przekazywanych na ochronę zdrowia i pomoc społeczną dla tej właśnie grupy ludzi.
I w tej książce znajdziemy pewne praktyczne porady dotyczące opieki nad ludźmi, ale też wielu innych spraw związanych jakby z opieką nad osobami starszymi, przewlekle chorymi czy wręcz umierającymi.
Tak, to jest taki zbiór praktycznych porad, który pozwoli rodzinie zaopiekować się, ale też zapytać i domagać się pewnych słusznych praw, które się należą niejako z mocy różnych ustaw, które są tutaj też opisane, i z ochrony zdrowia, i z pomocy społecznej. Duszpasterze dowiedzą się, jak mogą z grupy, którą mają w parafii, na przykład zespołu charytatywnego, zespołu Caritas, czy grupy modlitewnej, prostym sposobem przez ten podręcznik stworzyć grupę wolontariuszy, którzy pójdą tam, gdzie on chodzi raz w miesiącu. I widzi tych chorych i ich problemy, ale na pewno każdy dobry duszpasterz wie, że obecność raz w miesiącu to za mało. Więc jeśli wysłać choćby drugi raz w ciągu miesiąca tak przygotowanych wolontariuszy z parafii, na przykład z grupy 50-60+, czyli doświadczonych, mądrych życiowo, emerytów, którzy mają energię, mają czas i mają ochotę coś zrobić, ale czasami tylko brakuje im pokazania co, gdzie i dania takiego mandatu, który pozwoli im pójść, a ludziom, którzy czasami na starość bywają nieufni, otworzyć drzwi. No bo właśnie proboszcz ich rekomenduje, bo to są ludzie z parafii, którzy przyniosą pomoc taką choćby socjalno-bytową, trochę na przykład rehabilitacji, tak prostej rzeczy jak spaceru, jak rozmowy o tym, żeby nie być tylko i wyłącznie uzależnionym od mediów, które dobre i dobrze słuchać radia i oglądać telewizję, ale chyba o wiele bardziej potrzebują spotkania z człowiekiem. I myślę, że to jest taka rzecz, która może się stać w naszych parafiach na Europejski Rok Wolontariatu, który jest w tym roku ogłoszony, a w przyszłym roku będzie Europejski Rok Solidarności Międzypokoleniowej. Mamy też nowy plan duszpasterski w kościele w Polsce, Kościół naszym domem. Więc może, żeby on się stał faktem, niech Kościół trafi do domu. Nie tylko raz w miesiącu, w pierwszy piątek, ale częściej. Przez wolontariuszy, których zmobilizujemy do działania i którzy, pomagając tym bardziej potrzebującym, będą mniej narzekać na to, że na emeryturze jest za mało pieniędzy i że w ogóle życie jest takie szare i smutne.
Jak podsumowując, można byłoby pogrupować te porady zawarte w książce Przewlekle chory w domu?
To są porady dla rodzin, które pokazują, gdzie można znaleźć pomoc, co można zrobić samemu, żeby jakość życia tego chorego poprawić. To również są takie bardzo praktyczne wskazania, że można i powinno się poprosić o pomoc w parafie, czy inne organizacje pozarządowe, które są w środowisku, i również wolontariat. Jeśli chodzi o tych, którzy chcą zorganizować takiego rodzaju grupy, to jest to również poradnik, jak takie szkolenie przeprowadzić w różnych aspektach. I moim zdaniem duszpasterz, który będzie chciał to zrobić, prosząc o pomoc lekarza z parafii, pielęgniarkę z parafii, pracownika socjalnego czy psychologa, jest w stanie na podstawie tego poradnika przygotować i poprowadzić grupę wolontariuszy osób przewlekle chorych w domach.
Mówił ksiądz o ludziach świeckich, których warto mobilizować i warto angażować w taki rodzaj opieki, ale i duszpasterstwa w pewien sposób. Aby ci ludzie odpowiednio się zajęli, a nie tylko towarzyszyli w narzekaniu takim ludziom, przewlekle chorym czy niepełnosprawnym, potrzeba też, by sami przeszli pewnego rodzaju formację, by się nauczyli być też jakimiś apostołami wśród tych ludzi cierpiących. Co ruch hospicyjny ma do zaproponowania?
No, mamy dobre doświadczenia z przygotowaniem koordynatorów wolontariatu hospicyjnego. Taki projekt zrobiliśmy w ponad 100 ośrodkach w Polsce. Taka instytucja koordynatora wolontariatu istnieje i doskonale poprawiła jakość opieki tego wolontariatu. Po pierwsze, mniej jest przypadków, kiedy ktoś zachęcony przez informację o tym, że hospicjum potrzebuje wolontariuszy. Dzięki koordynatorom jest mniej ludzi, którzy zapukają do drzwi i powiedzą: fajnie, że jesteście, ale my was wcale nie potrzebujemy. Nie ma niczego gorszego niż być chętnym do pomocy, której ktoś drugi nie chce. Więc koordynator musi po prostu być tym, który otworzy drzwi i mówi: świetnie, że przyszliście. Mam dla was to albo to do zrobienia. I to już umiemy robić w hospicjach. Myślę, że dosyć powszechnie jeszcze w naszych parafiach nie potrafimy się ucieszyć z tego, że ktoś przychodzi i chce coś właśnie w tym obszarze charytatywnym zrobić. Zdarza się, że ktoś taki, kto przychodzi, ma dobrą wolę, jest widziany bardziej jak kłopot niż jak...
intruz.
Właśnie, niż jak szansa do tego, że można otworzyć kolejną bardzo ważną przestrzeń. Więc takie szkolenie koordynatorów to jest taka rzecz, którą mamy w planach razem z Caritas Polska i już poszczególne diecezje zgłaszają się. Mam nadzieję, że będzie ich wiele i że uda nam się w poszczególnych diecezjach przygotować ludzi, którzy potem tych wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu przewlekle chorych będą mobilizować do dalszego działania.
Dziękuję bardzo. Moim gościem był ksiądz Piotr Krakowiak, pallotyn.
Tu Radio Watykańskie. Wywiad przeprowadził ksiądz Tadeusz Cieślak.
A ja dziękuję Państwu za uwagę. Laudetur Jezus Chrystus.